Pewnego dnia, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, oj, to były piękne czasy, siedzieliśmy sobie przy rodzinnym stole. Mój tata opowiadał, co działo się u niego w laboratorium, bo jedną z jego pasji była technika i pracował na cząstkę etatu jako kierownik laboratorium badawczego. I tamtego dnia opowiadał o nowym urządzeniu, jakie zostało nabyte dla jego laboratorium. Była to bardzo precyzyjna waga. Opowiadał, jak wziął włos i rzucił na szale i cyferki licznika oszalały. Różne są urządzenia pomiarowe, a to jest moje urządzenie pomiarowe. Tam do tamtej ściany mamy w tej chwili 18 metrów i 20 centymetrów i 1 milimetr. Do mojej małżonki jest obecnie, a do tego nie potrzebuję już przyrządu, bo od razu wiem. Ale pomyślmy o bardziej zaawansowanych urządzeniach pomiarowych. Gdyby wymyślić urządzenie, które będzie mierzyło ilość modlitwy w danej wspólnocie czy w życiu każdego z jej członków, jak zmierzyć ilość modlitwy? Ktoś powie, o, w waszej wspólnocie jest mało modlitwy. Ocenia to po ilości słów między Ojcze nasz a Amen. Jak mierzyć długość modlitwy? Ten temat jest ważny z wielu powodów. Jak może wiecie albo nie wiecie, w jednej z ewangelicznych wspólnot w naszym mieście w tym tygodniu wykryto koronawirusa. No i się tam mocno podziało. A przed nami bardzo ważne wydarzenie wspólnotowe, więc wypadałoby teraz szczególnie mocno się modlić, aby Bóg nas uchronił. Jednak co to znaczy mocno się modlić? Głośniej? Kiedyś na północy Szwecji spotkałem chrześcijan, którzy mieli bardzo ciekawą formę modlitwy. Modlitwa różniła się tym od niemodlitwy, że ściszali mniej więcej czterokrotnie głos. Boże, dziękujemy Ci. Strasznie mi się to podobało. No, nie zastosowaliśmy tego w naszej wspólnocie jeszcze. Temat jest o tyle też ważne, że w historii naszej wspólnoty zdarza się co jakiś czas, że ktoś postanawia, że idzie gdzie indziej, bo tutaj jest mało modlitwy, a gdzieś tam jest dużo. Ale jak to zmierzyć? Jak to odkryjemy dzisiaj, to może okazać się, że jest dokładnie na odwrót, że tam gdzieś, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się dużo więcej modlitwy, to nie zostajemy w tyle, może nawet wyprzedzamy. By zakończyć ten przydługawy już trochę wstęp na temat form modlitwy, powrócę jeszcze do naszego rodzinnego domu. Kiedyś byłem świadkiem niezwykle interesującej rozmowy mojego taty z pewnym chrześcijaninem. Ten chrześcijanin mówi do mojego taty, przecież to jest wszystko jedno, w jakiej pozycji modlimy się do Boga. Mój tata na to, o, to fajnie, skoro wszystko jedno, to możemy też na kolanach. No i rzucił nas wszystkich na kolana, modliliśmy się na kolanach. Nie wiem, czy o to chodziło temu rozmówcy, ale wykład nie może składać się wyłącznie z rzucania pytań, więc szukamy odpowiedzi. Kolejny fragment dzisiaj Ewangelii Jana z 7 rozdziału. Przeczytajmy pierwszą jego część. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić, a oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Pierwsza obserwacja, jaką możemy tutaj zrobić, jest taka, że ludzie, o których mowa, to mieszkańcy Jerozolimy, a więc mieli pod samym nosem świątynię. Można tak powiedzieć, że mogli do niej iść w kapciach. Więc ktoś mógłby powiedzieć, że byli blisko Boga i może rzeczywiście często chodzili do świątyni, ale popatrzmy na ich sposób podejścia. Ci ludzie, ci mieszkańcy Jerozolimy zastanawiają się nad pewnym faktem, a mianowicie, że Jezus przemawia w świątyni, w publicznym miejscu i nikt mu w tym nie przeszkadza. A przecież wiadomo, że przywódcy religijni postanowili już go zabić. Mieszkańcy Jerozolimy dziwią się temu i zastanawiają się, czy przywódcy religijni przypadkiem nie doszli do przekonania, że Jezus jest jednak Mesjaszem, a przecież to niemożliwe, żeby był Mesjaszem, bo kiedy przyjdzie prawdziwy Mesjasz, to nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi, a co do Jezusa wiadomo, więc nie może być Mesjaszem. Co to za postawa, która ujawnia się u tamtych ludzi? Wyniosłość. Ja wiem lepiej. Może to przypadłość nie tylko mieszkańców wielkich miast. Ja wiem najlepiej. Ja wiem najlepiej, czy koronawirus jest prawdziwy, czy istnieje epidemia. Jeżeli badania naukowe czy statystyczne mówią inaczej, to mówią, ale przecież wiadomo, jak jest. Wielu ludzi myśli, że ma rację, a przecież wiadomo, że ja mam rację. Mniejsza o to, jak to jest z koronawirusem, ale jeżeli dotyczy, ta postawa dotyczy poznawania Boga, najważniejszej dziedziny życia tak naprawdę, ja przecież wiem, jak to jest. Tak myśleli o sobie mieszkańcy Jerozolimy. Tymczasem było zupełnie inaczej niż myśleli. Dla nich najważniejsza i wymierna była własna opinia. Niestety nie była słuszna. Co tutaj jest głównym problemem? Brak gotowości na coś nowego spoza tego układu moich przekonań. Coś spoza mojego sposobu myślenia, czyli brak gotowości uczenia się. A to jest jeden ze sposobów, na jakie wyraża się wiara, zaufanie do Boga. Zaufanie do Boga wyraża się w postawie gotowości, uczenia się rzeczy nowych. Jest to gotowość na zmianę myślenia. I to jest takie patrzenie na siebie, że ja jestem uczniem, ja ciągle się uczę, bo ja jestem tutaj, a umysł Chrystusa jest tutaj. Zaufanie, jedna z rzeczy, w których się wyraża, to właśnie gotowość na uczenie się. To zaufanie jest też istotą modlitwy. Można się gorliwie modlić co do formy, a jednocześnie nie mieć zaufania. Jednym z przejawów braku zaufania jest niechęć do uczenia się. Człowiek sztywno trzyma się swoich przekonań i nie jest skłonny do przemiany na wzór Chrystusa. Nie ma postawy ucznia, ale jednocześnie może być bardzo gorliwy dla Boga, bardzo gorliwy w praktykowaniu jakiejś formy modlitwy. I co wtedy z tego wychodzi? Gdy człowiek dużo się modli, ale jego serce jest zamknięte na przemianę sposobu myślenia. Nasze myśli mają źródło w naszym sercu. Jeżeli nasze myśli mają się zmieniać, to musi stać się w sercu. Ale jeżeli ktoś nie ma takiej postawy, gotowości, to co wtedy się dzieje? Co to jest za modlitwa? Wypowiadanie swoich własnych przekonań, nawet na poparcie wkładanie w usta Boga swoich własnych przekonań. Ty Boże powiedziałeś to, Ty Boże powiedziałeś tamto. Powtarzanie pewnych prawd, które nie są prawdą, są moim wyobrażeniem o prawdzie, ale ponieważ jestem zamknięty na uczenie się, na przemianę sposobu myślenia, tak naprawdę powtarzam tylko swoje poglądy. Dalej, będę wczytywał je w Biblię i będę się Biblią posługiwał jako ukazującą prawdę. Jednak jest to prawda o moich poglądach. Będę czytał Biblię, by poprzeć swoje przekonania i może będę to robił bardzo gorliwie, ale nie musi to być wyraz zaufania, raczej jego braku, wyrażającego się w braku tej postawy uczenia się. Ta zasada bycia uczniem, gotowości uczenia się jest niezwykle porządkująca. Ona powoduje, że Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało, jak jest nazywany, jest rzeczywiście jak ciało, poszczególne Jego komórki są ze sobą powiązane. Jedni uczą się od drugich, jest wzajemna zależność, jest bycie przed kimś odpowiedzialnym. Uczymy się rozumienia Bożego Słowa. Potem, gdy się nauczymy, przekazujemy dalej. Jest to uporządkowane, co to znaczy wzrastać. Od czego do czego. Kolejne cechy umysłu Chrystusa, kolejne zasady. Co oznacza prawo przykazania? Co oznacza łaska? Jeżeli ktoś z nas przesadza w jakąś stronę i tego nie dostrzega, wchodzi na jakąś niebezpieczną drogę, ktoś drugi, kto trzyma pieczę, może w tym pomóc. I to jest wspaniale ułożone, tak jak ma być. Ale jeżeli odejdziemy od zasady bycia uczniami, to co nam pozostaje? Zbiór niepowiązanych ze sobą członków ciała. Jedni wyrastają nad innych chaotycznie. Ktoś, kto sam nie poznał zasad umysłu Chrystusa, jest początkujący, nagle wyrasta nad tych, którzy są strażnikami tych zasad i de facto ściąga wstecz, uwstecznia, spłyca. Nie chciałbym być w takim kościele. Dużo tam niepotrzebnego cierpienia i rozczarowania, osiadania na mieliźnie. Wolę kościół uczniowski, tak można to nazwać, taki jak pokazał Jezus. I w moim przekonaniu w takim właśnie kościele jest najwięcej modlitwy co do istoty, chociaż może niekoniecznie w utartej formie. Bo wtedy najwięcej jest miejsca na zaufanie Bogu. To zaufanie, które wyraża się w pokorze, w gotowości na uczenie się, gotowości bycia uczniem. Ale ktoś z zewnątrz skwituje to. Przecież wiadomo, że tam jest mało modlitwy. Bo nawet nie używają słowa amen. To tam chyba w ogóle nie ma modlitwy. Kościół bez modlitwy. No bo modlitwa to jest od Ojcze nasz do amen. No to jak tam nie ma amen, to oni jeszcze nie zaczęli się modlić. Chodźmy tam, pokażmy im, co oznacza modlitwa. Tak dokładnie było z mieszkańcami Jerozolimy. Uważali, że Jezus nie jest Mesjaszem, ponieważ wiadomo skąd jest, a o Mesjaszu nikt nie będzie wiedział, skąd jest, więc nie jest Mesjaszem. A jednak Jezus jest Mesjaszem, a we wspólnocie uczniowskiej jest dużo modlitwy, bo jej istotą jest zaufanie. Modlitwa jest wyrazem wiary. Modlitwa jest tyle warta, ile jest w niej wiary, zaufania. A zaufanie to pokorne poddawanie swojego umysłu Chrystusowi. Nie arbitralne wybieranie opinii, które mi pasują. Wyniosłość, ja wiem lepiej, jest przeciwieństwem zaufania. Dlaczego nie warto być w ten sposób wyniosłym? Co przez to tracimy? Popatrzmy jeszcze raz na to, co Jezus odpowiada na taką postawę, wersy 28-29. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Wyniosłość uniemożliwia poznawanie Boga. Człowiekowi wyniosłemu wydaje się, że coś wie o Bogu, ale tak naprawdę go nie zna. Trzyma się tylko swoich wyobrażeń. Może nawet gorliwie je powtarza i gorliwie się modli co do formy, jednak ominie go to, co najlepsze, poznanie Boga. Taki ktoś skazuje siebie na drogę bardzo przeciętną, obiegową, kręcenie się w kółko, ale skoro wie lepiej. Mówimy dzisiaj o modlitwie. Ile modlitwy jest w modlitwie? Istotą modlitwy jest zaufanie. Modlitwy w modlitwie jest tyle, ile jest zaufania. Modlitwa jest wyrazem wiary. Skoro tak, to w czym jeszcze to zaufanie się wyrazi albo jego brak? Przeczytajmy drugą część fragmentu. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w niego i mówili: czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż on uczynił? Faryzeusze usłyszeli, że tłum tak mówił o nim w podnieceniu. Kapłani więc wraz z faryzeuszami wysłali strażników celem pojmania go. Niektórzy ludzie zamierzali uwięzić Jezusa, aresztować go. Myśleli, że właśnie postanowili zatrzymać jego działanie. Jaka jest jednak prawda o możliwościach człowieka? Co Jezus mówi w 30 wersie, w drugiej części? Co jest powiedziane o Jezusie? Godzina jeszcze nie nadeszła. To Bóg decyduje o czasie. Człowiek może myśleć, że coś tam może sobie postanowić, że coś zrobi. Może wybierać czas, by coś zrobić. Jednak tak naprawdę to Bóg decyduje. I istotą modlitwy jest właśnie zaufanie. Zaufanie, że Bóg wie lepiej, kiedy coś zrobić. Zaufanie, które wyrażamy też w modlitwie, to jest zgodzenie się na tą drogę, którą Bóg chce mnie prowadzić. Jest to postawa zależności od Boga, tak? Bóg kieruje okolicznościami i On wie najlepiej. Przywódcy próbowali aresztować Jezusa, ale nikt nie był w stanie podnieść na Niego ręki, bo jeszcze nie był czas. A mimo to, popatrzmy na końcówkę tego odcinka, co próbowali? Dalej z uporem próbowali go aresztować. Bóg ma swój czas, ale człowiek, każdy z nas, ma wybór. Może na przykład tego nie akceptować i może próbować wychodzić poza. Może nawet gorliwie się o to modlić, by było tak, jak chce. Na czym więc polega postawa pokory wobec Boga? Akceptuję to, jak mnie prowadzi. Ufam, że Jego droga jest najlepsza. Nie wymuszam. Nie musi być po mojemu. Niektórzy mogą dużo się modlić, jeśli chodzi o czas, jaki spędzają na modlitwie i gorliwość, jaką w to wkładają. Ale jest pytanie o motyw modlitwy. Jeżeli motywem jest wymuszenie czegoś na Bogu, czego ja chcę, czego ja się domagam, modlitwa przestaje wtedy być wylewaniem duszy przed Bogiem i staje się formą wymuszania. Boże, aresztuję Ciebie, bo musi być po mojemu. Oczywiście nikt tak nie powie, ale co do postawy, ja to muszę mieć. Może to dotyczyć na przykład kwestii zdrowia. Boże, jestem chory, widzisz, mam ograniczenia zdrowotne. Nie akceptuję tego. Jak to? Ja, chrześcijanin, jestem chory, musisz mnie uzdrowić. Jest to bardzo delikatny niuans, dlaczego o coś Boga błagamy. Czy dlatego, że musi być po mojemu, czy robimy to dla Boga? Bardzo delikatny niuans, bo na przykład patriarcha Jakub, pamiętamy, walczył z aniołem, chwycił anioła i mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I to jest pytanie do odkrycia, na ile to było wyrazem wiary, a na ile wyrazem buntu, że musi być po mojemu. Niuans jest bardzo delikatny i tak naprawdę tylko Duch Święty może nam pokazać prawdę, czy moja gorliwość, moje upraszanie Boga jest wyrazem wiary czy buntu. Boże, nigdy nie zgodzę się na to, żeby było inaczej. Dlatego będę gorliwie się modlić. Ale czy to nadal jest modlitwa? Czy tylko forma przypominająca modlitwę, ale w sercu jest zaprzeczenie? W tym odcinku spotykamy też innych ludzi, o których czytamy, wers 31, że wielu uwierzyło. I zobaczmy, jaką mieli postawę. Zadają pytanie, czy Mesjasz uczyniłby więcej znaków niż Jezus? Nie byli zamknięci w sobie, czyniąc samych siebie autorytetu. My wiemy, że nie jest Mesjaszem. Nie. Oni byli otwarci na prawdę i właśnie skorzystali, by poznać, kim jest Jezus. W czym wyrażała się ich wiara? Byli otwarci na fakty, uczyli się. Nie była to postawa jak tych pierwszych. Jestem najmądrzejszy na świecie. Fakty mówią coś innego, tym gorzej dla faktów. Tu jest inaczej. Dlaczego? Tak przejawia się wiara. W gotowości uczenia się, w uczeniu się umysłu Chrystusa. Przed nami jeszcze trzecia część fragmentu, więc przeczytajmy. Ale Jezus rzekł, jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie, a tam, gdzie ja będę potem, wy pójść nie możecie. Rzekli Żydzi do siebie, dokąd to zamierza pójść on, że go nie będziemy mogli znaleźć. Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i uczyć Greków? Cóż znaczy to jego powiedzenie, będziecie mnie szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie ja będę, wy pójść nie możecie. Wiara, zaufanie wyraża się w pokorze wobec Boga. I ta pokora wyraża się dalej w czymś bardzo konkretnym. Jezus mówi do ludzi, którzy nie uwierzyli w Niego, będziecie mnie szukać i nie znajdziecie. Co przez to mówi? Dlaczego nie szukacie mnie teraz, gdy możecie mnie znaleźć? Wiara w Boga, zaufanie do Niego, a więc i pokora, wyraża się w ucieszeniu się tym, że Bóg decyduje o czasie. Człowiek nie decyduje o czasie, w którym pojawiają się sprzyjające okoliczności. To nie my decydujemy, że coś jest możliwe. My możemy jedynie zadecydować, czy z tego skorzystamy, czy nie. W czym więc wyrazi się pokora wobec Boga? W takim myśleniu, że tylko teraz należy do nas. I warto teraz korzystać z okazji, które Bóg nam daje. Tylko teraz należy do nas. I jest to takie zaufanie, że najlepsze, co mogę zrobić, to podziękować Bogu za sytuację, w której jestem. Skoro Bóg wybrał tą sytuację dla mnie, ufam Mu i stawiam się do Jego dyspozycji, aby Jego zamiary spełniły się w moim życiu. A jaka może być inna postawa? Boże, nie mogę zaakceptować sytuacji, w jakiej jestem. Więc zajmę się wymuszaniem na Tobie, byś zmienił tą sytuację i nazwę to wiarą, i nazwę to modlitwą. Oczywiście większość ludzi nie nazwie tego wymuszaniem na Bogu, ale postawa serca jest taka. Boże, nie mogę zaakceptować tej sytuacji. Będę wymuszał na Tobie. Będę prosił, o to jak ta uboga wdowa sędziego i w końcu uproszę, ale Jezus wtedy kończy tą przypowieść, ale czy Bóg znajdzie wiarę jeszcze na ziemi, tak? Jeżeli wszyscy tak będą podchodzić, będą upraszać Boga, wymuszać na Nim, to co się stało z wiarą? Boże, gorliwie się będę modlił, poszukam środowisk, które naprawdę się modlą. Jest tylko pytanie, czy to będzie ta najlepsza modlitwa, o którą chodzi. Jednak zaufanie do Boga wyraża się w tym, że akceptujemy swoją sytuację i dziękujemy Mu za nią. To nie znaczy, że nie modlimy się o zdrowie. W naszej wspólnocie bardzo dużo modlimy się o zdrowie i o wiele innych spraw. Praktycznie co chwilę wołamy do Boga jako odpowiedź na to, co do nas mówi, na sytuację. Modlimy się i ufamy Bogu, ale Bóg odpowiada na wiarę. A wiara wyrazi się najpierw w podziękowaniu Bogu za sytuację. Jak dostajemy coś od człowieka, to później mu dziękujemy. Ale wiara czyni na odwrót. To, co nas łączy z Bogiem, najpierw dziękujemy jako wyraz wiary. Dziękujemy Bogu za sytuację, w której jesteśmy. I jesteśmy gotowi, by w tej sytuacji otrzymać od Boga to, co najlepsze, by Jego plan się realizował, by On nas używał w życiu innych ludzi. Ale jak mógłbym je użyć, gdybym był zgorzkniały, skoncentrowany na swoich problemach, nieszczęśliwy, bo nie akceptuję tej sytuacji, w której jestem i jest w moim sercu bunt. Jaki obraz dziecka Bożego bym pokazał innym ludziom? Nie, do mnie należy tylko teraz. Teraz mogę prosić Boga, by budował moją wiarę i dzisiaj mogę podjąć decyzję, że zaakceptuję swoją sytuację, którą Bóg mi dał. Dzisiaj chcę doświadczać pełni tego, co Bóg ma dla mnie. Chcę, żeby Bóg mnie używał w życiu innych ludzi i nie chcę stracić ani jednego dnia więcej na użalanie się nad sobą, bo jednak nie może być tak, jak jest i nigdy tego nie zaakceptuję. A więc dwie postawy do wyboru. Która z nich oznacza więcej modlitwy? Ale oczywiście wybór należy do każdego z nas. Jakiego wyboru dokonali ludzie, o których czytamy tutaj w tej trzeciej części? Jeszcze raz wers 35. Rzekli Żydzi do siebie, dokąd to zamierza on pójść, że go nie będziemy mogli znaleźć. Ludzie nie rozumieli, gdzie Jezus się teraz wybiera i jak podeszli do tego problemu. Konsekwentnie rzekli do siebie. Po co pytać Jezusa? Po co być uczniem? Lepiej trzymać się swoich pomysłów, swojego dotychczasowego sposobu myślenia. No i poszli za swoimi pomysłami, tak? Pewnie jedzie gdzieś do Greków. A mogli wybrać postawę pokory, zapytać i zrozumieć. Ale po co być uczniem? Po co zamieniać się w słuch? Po co chwytać za pióro i zapisywać sobie, żeby się czegoś nauczyć? Jak można samemu mówić, cytować co chwilę Biblię, która potwierdza tu mój sposób myślenia. W Biblii znajdziesz potwierdzenie wszystkich swoich pomysłów, jak oczywiście wyrwiesz jej frazy z kontekstu. Możesz cały dzień czytać Biblię, utwierdzać się w swoich przekonaniach. Nie jest to tak wielka sztuka. Z pewnością może temu towarzyszyć wiele emocji. Ile mi Bóg powiedział, jak mi potwierdził wszystkie moje przekonania. Ale nie ma w tym nic, co zbliży ciebie do Boga. Pozostaną tylko wzniosłe emocje, przeżycie, które za chwilę przeminą. Chyba jednak lepiej być uczniem, być otwartym, poznawać rzeczy, które niekoniecznie potwierdzają nasz dotychczasowy sposób myślenia. Może to być chwilowo nieprzyjemne, nikt nie lubi się mylić, ale można to polubić, tak? Bo jest w tym coś niezwykłego, że można poznawać umysł Chrystusa, który jest tam, a ja jestem tutaj. Tak? Ja nie jestem tam razem z Nim jeszcze, ale mogę się zbliżać do ideału. Ale jeżeli dla kogoś najważniejsze jest to, co sam o czymś tam sądzi, wielu ludzi myśli, że ma rację, ale wiadomo, że to ja mam rację. Z której postawy wypłynie więcej modlitwy? Nie warto koncentrować się na formie. Forma jest niczym, jeśli chodzi o istotę. Tak? Forma jest formą, musi być jakaś forma, ale nie forma świadczy o jakości modlitwy. Dokładnie świadczy o tym to, ile jest zaufania. W związku z tym mam do was jeszcze taką zagadkę matematyczną, bo jest czas matur, to znaczy bardziej oczekiwania na wyniki. Więc niektórzy z was siedzicie tutaj jak na szpilkach, no jak tam moje zadania matematyczne, które rozwiązałem, czy dobrze. Więc taka zagadka matematyczna, żeby się lepiej czekało. Układ równa jest z dwiema niewiadomymi. Jesteście gotowi? Wyobraźcie, nie? Tak, niektórzy ludzie myślą w ten sposób. Jak skończę szkołę, jak rzucę tymi książkami, już nigdy w życiu się nie będę uczył. Ale mija trochę czasu i... A nie, będę się uczył do końca życia. Więc zadanie matematyczne. Wyobraźmy sobie, że jest ktoś, kto ma problem kwalifikujący się do modlitwy. Ktoś ma problem, o który będziemy się modlili i niech to będzie problem zdrowotny. Przynosi ten problem do naszej wspólnoty. No i ludzie w grupach się modlą, no tak jak to zazwyczaj robimy. Ale powiedzmy, że ten ktoś, kogo problem dotyczy, nie jest zadowolony z wyniku modlitwy i znajduje jakieś inne środowisko, gdzie ludzie bardziej się modlą, jeśli chodzi o obiegową formę modlitwy. Ale powiedzmy, w końcu jest to zadanie teoretyczne, matematyczne, powiedzmy, że w tamtym środowisku jednak jest mniej wiary, jest więcej modlitwy w tym sensie potocznym, ale tak naprawdę jest więcej wymuszania, niezgadzania się. I teraz wyobraźmy sobie, że ten problem, o który się modlono w tych dwóch środowiskach, zostaje rozwiązany. Bóg go rozwiązuje. I pytanie w zadaniu jest następujące. W którym środowisku problem został rozwiązany? W pierwszym czy w drugim? Może większość odpowiedziałaby, że w drugim, bo tam jest dużo modlitwy. Tam się gorliwie nad kimś modlono. Ale poczekajmy na wyniki matur. Skoro Bóg odpowiada na wiarę, rozwiązanie może być inne. Może ktoś się martwić, to niesprawiedliwe. To my ufaliśmy Bogu, a tam problem został rozwiązany. To poszło na ich konto. Nie martwmy się, cała wieczność przed nami. Bóg wynagradza wiarę. Patrzyliśmy dzisiaj na istotę modlitwy, a tą istotą jest wiara. Modlitwa jest wyrazem wiary. Ale jak jest wiara, to jest też pokora. Przeciwieństwem jest wyniosłość. Jeżeli jest pokora, to jest zgadzanie się z Bogiem na tę sytuację, w której jestem. I najpierw podziękowanie Bogu, później oczywiście powierzenie jej Bogu. Bardzo mi się podobała ta ostatnia piosenka, którą po raz pierwszy dzisiaj usłyszeliśmy, tak? Niektórzy już ją znają. O czym była? Jakie słowo się rzuciło, Rafale? Jakie słowo się rzuciło? Rafał mówi, że uzdrowienie. Tak. Było o uzdrowieniu, ale uzdrowienie nie jest najważniejszą rzeczą, tak? Naszym Bogiem nie jest zdrowie. I Bóg wie najlepiej. On jest naszym Bogiem i On wie najlepiej, czego potrzebujemy i zaczynamy ufać od akceptacji, tak? Od podziękowania za to. I Bóg jest dobrym Bogiem, jest gotowy też uzdrowić wtedy, kiedy uważa to za słuszne. Tak osobiście mam wrażenie, że w naszej wspólnocie jest najwięcej zdrowia, no ale mniejsza o to. A jeżeli Duch Święty uświadamia mi dzisiaj, że jest coś nie tak w moim sercu, że jest ta postawa wyniosłości, wymuszania czegoś na Bogu, braku akceptacji, czyli wyraz niewiary, to warto to Bogu wyznać jako przejaw wyniosłości, prosić, by dalej budował moją wiarę. A później warto tą wiarę już w modlitwie wyrażać. Również teraz, w tym tygodniu, bo czeka nas pewne wspólnotowe wydarzenie, więc ufajmy Bogu, wyrażajmy przez modlitwę, że będzie nas prowadził, że będzie nas chronił tam, gdzie trzeba. przed tym koronawirusem, który czy jest, czy nie ma, każdy tam ma swoje zdanie. W ciągu najbliższych dwóch niedziel nasze spotkania wspólnotowe będą w innym miejscu i czasie. Za tydzień, jeżeli chcemy posłuchać wykładu w czasie rzeczywistym, to będzie on około 10:30 na naszym kanale, właśnie tam, gdzie jest wykład online. Natomiast w kolejną niedzielę spotkanie wspólnotowe będzie odbywało się inaczej, bo każdy będzie je miał sam, tam gdzie będzie, ale będzie można włączyć sobie jeden z wykładów, które w międzyczasie znajdą się w archiwum wśród wykładów. Więc zachęcam do tego, a spotkamy się tutaj dopiero za 3 tygodnie. Znaczy nie wiem, czy my akurat się spotkamy z wami, bo może akurat moja żona zabierze mnie gdzieś na urlop i wtedy będę też z wami online. No tak. Forma nie jest ważna. Tak? Możemy też dzisiaj na grupie, na grupach wprowadzić też element modlitwy. W czasie kręgu forum wprowadźmy też element modlitwy. Wyrażajmy zaufanie Bogu. Forma nie jest ważna, tak? Co zrobiłby mój tata na takie słowa? Gdyby to usłyszał. O, widzę, że słuchaliście. To dobrze. Dziękuję. Zapraszam Mateusza. Aha.